Podejmujemy temat bezpieczeństwa ekonomicznego i jego uwarunkowania. Bardzo serdecznie witam na naszej antenie pana profesora, doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, ekonomistę, członka Rady Polityki Pieniężnej. Kłaniamy się, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor nie po raz pierwszy jest naszym gościem, czy to tutaj w rozmowach niedokończonych, czy w aktualnościach dnia, podczas innych komentarzy dotyczących kwestii ekonomicznych. Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie ekonomicznym, o tym, od czego ono zależy. Rozmawiamy, bo to słowo bezpieczeństwo po 24 lutego jakoś tak szczególnie do nas przemawia i brzmi w naszych ustach, w naszych uszach, bo rozpoczęła się wojna wtedy na wschodzie, czyli zaraz przy granicy na Ukrainie. Rosja zaatakowała Ukrainę i od tego czasu to bezpieczeństwo jest zagrożone, również bezpieczeństwo ekonomiczne. Dlatego też na początku chciałbym pana profesora zapytać o to, czym jest to bezpieczeństwo ekonomiczne, od czego ono zależy, co się składa na, jakie czynniki, jakie elementy składają się na taką tezę, czy na takie zdanie, które moglibyśmy wypowiedzieć, że Polska jest krajem bezpiecznym albo zagrożone jest to bezpieczeństwo ekonomiczne w naszym kraju.
To może już na początku odpowiem na to niepokojące pytanie. Polska jest krajem bezpiecznym i nie mamy powodów w mojej ocenie do obaw w tej chwili, ale tak jak ojciec zauważył, rzeczywiście to wszystko, co nas otacza, ta rzeczywistość po 24 lutego bardzo się zmieniło i trochę może już nie pamiętaliśmy, nie troszczyliśmy się aż tak bardzo o bezpieczeństwo, w ogóle o to bezpieczeństwo militarne, czyli stan, w którym jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swojego istnienia lub podstawowych interesów. Natomiast w ostatnich dwóch dekadach XX wieku coraz częściej mówiliśmy o różnych bezpieczeństwach z przymiotnikami, ja to tak nazywam, i jednym z takich najważniejszych dla mnie, ekonomisty przynajmniej, bezpieczeństw jest bezpieczeństwo ekonomiczne, które odnosi się do wielu, czy do wszystkich obszarów życia gospodarczego i uwzględnia strukturę gospodarki, skomplikowaną strukturę systemu ekonomicznego i otoczenia. To przez bezpieczeństwo ekonomiczne powinniśmy rozumieć przede wszystkim sprawność funkcjonowania gospodarki i zdolność do zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Państwo jest bezpieczne, kiedy funkcjonuje gospodarka, kiedy funkcjonuje gospodarka w sposób harmonijny, sprawny i w ramach tego systemu obywatele są w stanie zaspokajać swoje potrzeby. No i w tym sensie udzielimy na wstępie tej wypowiedzi odpowiedzi na to, zależało mi na tym, żeby uspokoić naszych radiosłuchaczy, jeśli jest taka potrzeba, że ten nasz system funkcjonuje całkiem sprawnie. Obywatele mogą w spokoju, bez nadmiernych obaw realizować swoje zadania według własnych, indywidualnych scenariuszy i wizji na to, jak siebie sytuują i w jaki sposób organizują środki właśnie do życia.
To jest ważne, bo dzisiaj, kiedy słyszymy w ogóle o bezpieczeństwie, tak jak pan profesor wspomniał, z różnymi przymiotnikami, czy to też tym militarnym bezpieczeństwie, czy bezpieczeństwie gospodarczym, ekonomicznym, to powody do niepokoju są, ponieważ no, wydawałoby się, że już powoli świat, cały Europa i Polska wychodzą na prostą po koronawirusie. Już jakoś ta nasza gospodarka się zaczęła napędzać, tak jak też zapowiadali rządzący, że to nie tylko jakieś takie zatrzymanie ma być, ale wręcz przeciwnie, wręcz taka trochę ekspansja, jeżeli chodzi o gospodarkę. No to przyszła wojna i też wywróciła porządek świata, również w tej sferze ekonomicznej, gospodarczej. Dlatego też, panie profesorze, chciałem zapytać właśnie o kwestię wojny na Ukrainie. Co najbardziej wpływa na gospodarkę, na sprawy ekonomiczne? Dlaczego te działania wojenne no, sprawiają, że dzisiaj mamy inflację 14-procentową prawie, że w Polsce akurat?
W swoim pytaniu ojciec przedstawił w mojej ocenie bardzo trafną diagnozę ostatnich kilku lat, to znaczy tej rzeczywistości, która zaczęła się kształtować wraz z przywędrowaniem do Polski, do Europy koronawirusa. I wtedy nawet my na antenie Radia Maryja, ja osobiście kilkakrotnie mówiłem, że czeka nas bardzo duże załamanie. Być może to będzie największy kryzys od czasu wielkiego kryzysu, a może nawet największy. No i tak się stało, także z boską pomocą, że to załamanie spowodowane koronakryzysem wcale nie było aż tak głębokie, aż tak nie dotknęło przynajmniej polskiej gospodarki. No i później przyszła ta wojna, o której ojciec wspomniał. Jeśli chodzi o konsekwencje wojny, to mamy tutaj w mojej ocenie kilka kanałów oddziaływania na polską gospodarkę i w ogóle na gospodarkę światową, ale no, skupmy się na gospodarce polskiej. Jeśli chodzi o nas, to mamy pierwszy obszar, ten związany z polską pomocą, zwłaszcza pomocą ludziom, pomocą ludziom uciekającym przed wojną i przybywającym do Polski. To jest no, skala imigracji niespotykana do tej pory w tak krótkim czasie. Zdaje się, że tylko polski entuzjazm, polska otwartość naszych rodaków spowodowała, że byliśmy w stanie pomóc zasymilować tak dużą grupę przybywających obywateli Ukrainy. I to oczywiście ma swoje konsekwencje ekonomiczne. No, pierwsza konsekwencja to chociażby taka, że od kilku miesięcy mamy w Polsce, na polskim terytorium, pierwszy raz w całej historii liczbę ludności przekraczającą 40 milionów. To są określone konsekwencje takiej sytuacji, gdyż stało się to bardzo szybko. To jest między innymi, bo ojciec pytał o konsekwencje dla inflacji na przykład, no to jest dosyć istotnie zwiększony popyt. Kiedy popyt rośnie, no to jest to na pewno taki argument na rzecz wzrostu cen, a już na pewno nie na rzecz stabilizacji cen, czyli taki wpływ, którego ja tutaj nie przeceniam, tylko zwracam uwagę na taką logiczną konsekwencję, bo oczywiście wszyscy, którzy do Polski przybyli, oni stopniowo są włączani do polskiego systemu, zaczynają pracować w tym systemie i uczestniczyć w tworzeniu produktu krajowego brutto w naszym kraju. Po drugie, drugi kanał wpływu, no to jest w ogóle zmiana sytuacji i te decyzje, które w Polsce zapadły i to będzie skutkowało przez najbliższe lata, to jest zwiększenie wydatków na obronność. To są już kolejne koszty, które polska gospodarka będzie musiała ponieść. No i po trzecie, to są skutki szeroko zakrojonych sankcji nakładanych na Rosję ogólnie rzecz biorąc, na firmy rosyjskie, na rosyjskie produkty, na rosyjskie dostawy, które najogólniej rzecz biorąc sprowadzają się do embarga na wszystko, czy niemalże wszystko, co pochodzi z Rosji. I w ten sposób zostaje zmniejszona o całkiem istotny strumień zagregowana podaż. Czyli nie ma podaży z Rosji, trzeba to podaż zorganizować z innych kierunków, co oczywiście jest możliwe, ale trudne w krótkim okresie. I naturalną odpowiedź na taką sytuację po stronie podaży to jest to, co my ekonomiści nazywamy szokiem podażowym. I tutaj mamy do czynienia z wieloma szokami, w sensie, że dotyczą one różnych rynków. I takie szoki oczywiście wpływają, powodują wzrost cen, a wzrost cen to jest inflacja. Także w Polsce funkcjonuje już oficjalnie taki termin, on został po raz pierwszy użyty, jeśli dobrze pamiętam, przez pana premiera Morawieckiego, Putin, inflacja. No to można powiedzieć, że to są te trzy kanały, które ja przed chwilą wymieniłem i jeszcze można kilka mniej znaczących punktów wskazać, które z całą pewnością są kluczowe dla obecnego poziomu inflacji w naszym kraju, tak jak to ojciec zaznaczył.
Mamy na razie taką politykę izolacji Rosji i od Rosji, natomiast no pytanie, bo nie wiemy do końca, jak ta wojna się zakończy i kiedy się zakończy. Pytanie, czy my jesteśmy jako świat, jako Europa, jako Polska też w stanie zupełnie uniezależnić się od Rosji i surowców z Rosji na przykład, bo też nie możemy tego wykluczyć, że za rok, dwa ktoś z jakimś nowym Putinem albo z kimkolwiek będzie się w stanie znowu dogadać z Rosją, z przywódcą Rosji właśnie w kwestii choćby ropy czy gazu.
Tak, to prawda. Ciągle w zasadzie nie mamy takiego wykrystalizowanego scenariusza, jak to się potoczy. Różne scenariusze to są tylko hipotezy. No, na wysokim poziomie ogólności, na pytanie sformułowane przez ojca, czy jesteśmy w stanie funkcjonować, czy jesteśmy w stanie się zorganizować, no to oczywiście odpowiedź jest twierdząca. Tak, jesteśmy w stanie, no ale przynajmniej jest tutaj podwójne ale. To jest jedno dotyczące jednak koniecznego czasu, żeby miało nastąpić to całkowite uniezależnienie. No a drugie ale to jest kwestia kosztów, bo z całą pewnością to będzie kosztowało ekstra. I wydaje mi się, że trzeba o tych kosztach mówić, bo zdaje się, ja osobiście czasami mam takie wrażenie, że Polacy oczywiście są bardzo otwarci, szlachetni, kiedy obserwujemy te obrazy z tego, co się dzieje w Ukrainie, to nikt z nas nie ma wątpliwości, że trzeba pomagać, że trzeba nakładać na Rosję sankcje, ale obawiam się, że część naszego społeczeństwa myśli, czy jest takimi bardzo dużymi optymistami w tym sensie, że my ukarzemy agresora, a dla nas to będzie no, w zasadzie obojętne. No to niestety już widzimy te doświadczenia tych blisko już 130 dni wojny są takie, że to jest pewien rodzaj wysiłku, bólu także dla tych, którzy te sankcje nakładają, więc musimy oswajać się z myślą, że za taką naszą szlachetną, potrzebną, właściwą, słuszną postawę jednak przyjdzie zapłacić konkretnymi kosztami, które przełożą się na nasz poziom życia, który gdzieś tam przejściowo może się obniżyć.
Za kwadrans 22 trwają rozmowy niedokończone, bezpieczeństwo ekonomiczne i jego uwarunkowania. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, mówimy o bezpieczeństwie ekonomicznym, patrząc również przez pryzmat działań rządu, bardzo konkretnych. Musi reagować rząd na... reagował na COVID i na problemy, które się pojawiły w związku z COVID-em, z zamykaniem przestrzeni publicznej choćby, a w związku z tym również i sklepów, punktów usługowych i tak dalej, ale też wojna, inflacja i kolejne tarcze antyinflacyjne. Jak pan profesor ocenia reakcję w Polsce na to, co za nami? Bardzo trudne 2 lata, tak trzeba chyba powiedzieć, dla nas jako obywateli, bo i strach związany z pandemią i pewnie śmierć w wielu rodzinach bliskich osób. No i teraz wydawać by się mogło, wychodzimy na prostą, a tutaj wojna na Ukrainie od ponad 3 miesięcy już prowadzona, czy 4 miesięcy prowadzona. I no właśnie, pytanie, czy rząd odpowiednio zareagował, wspomógł obywateli, bo też chyba najbardziej o to nam chodzi, żeby obywatele czuli się bezpiecznie w kraju.
Moim zdaniem polski rząd w ostatnich już blisko 7 latach kilkakrotnie udowadniał swoją bardzo wysoką wrażliwość społeczną, swoją troskę o obywateli i szybkie reagowanie w sytuacjach nagłych, wymagających takich reakcji. I teraz to, o co ojciec pytał, czyli o ocenę reakcji, ja odważę się dokonać takiej oceny najpierw w stosunku do kryzysu pandemicznego, a później do tego, co się dzieje dzisiaj, począwszy od wojny w Ukrainie. Tak jak już dzisiaj wspominałem, sytuacja, kiedy rozpoczynała się pandemia, była dramatyczna. Reakcje, jeśli chodzi o tak zwane lockdowny, no w zasadzie we wszystkich krajach europejskich były identyczne, czy niemalże identyczne, poza Szwecją, która miała inny model, więc na początku wszyscy podobnie się zachowywali, natomiast w sytuacji wyłączania jednej gałęzi po drugiej, olbrzymiego spowolnienia koniunktury, polski rząd okazał się no, bardzo pryncypialny, okazał się liderem w podejmowaniu działań, podejmowaniu interwencji, no, typu keynesowskiego, które w Polsce nazywano tarczami antycovidowymi, tarczami finansowymi. One później były numerowane, tych inicjatyw w postaci takich tarcz było bardzo wiele. Generalnie sprowadzały się one do skierowania środków. W większości przypadków były to środki, które były uruchamiane pod jakimiś warunkami. Prawie zawsze był tam warunek utrzymania zatrudnienia, co jakby pokazywało, że jako główny problem zinterpretowano utratę środków do życia, utratę pracy, utratę środków do życia. No i myślę, że dzisiaj niewielu Polaków ma wątpliwości, czy odważyłoby się, żeby negatywnie ocenić te posunięcia, które wówczas były realizowane. To wszystko zostało dobrze odbierane przez Polaków, bardzo dobrze przez polskich przedsiębiorców. I przedsiębiorcy dosyć powszechnie wyrażali się w superlatywach na temat pomocy, jaka została im udzielana. Rząd szacował, że dzięki tarczom zostało uratowanych około albo ponad 5 milionów miejsc pracy. Oczywiście to może być dyskusyjne, czy aż tyle, czy rzeczywiście takie byłoby zagrożenie, ale jedno jest pewne, że to wszystko, co zostało zrobione, sprawiło, że tak naprawdę ten kryzys, który na początku miał bardzo wielkie oczy, gdzie wszyscy się tego baliśmy i obawialiśmy się, że to może być największy kryzys od wielkiego kryzysu lat 1929-33, no okazał się, można by powiedzieć, delikatnym załamaniem aktywności gospodarczej w Polsce. Mieliśmy tylko jeden rok bezwzględnych spadków, rok 2020, kiedy produkt krajowy brutto w naszym kraju w stosunku do roku 2019 zmniejszył się o 2,7%. No i a w roku 20 to oznaczało, że w roku 21 już na początku sierpnia tak naprawdę osiągaliśmy poziomy sprzed pandemii. No i teraz no, będą ekonomiści, eksperci, jeszcze długo pewnie będą dyskutowali, powstanie trochę rozpraw naukowych, oceniających, czy to było skuteczne, czy nieskuteczne, na ile skuteczne, ale tutaj efekty przemawiają, że ta reakcja była właściwa. Natomiast istota pomocy, tak jak już kilkakrotnie powiedziałem, to było no, dofinansowanie, to była pomoc finansowa. W ten sposób do gospodarki, mówiąc tak bardzo ogólnie, trafiło no, sporo pieniędzy, żeby już nie wdawać się w szczegóły. Czyli była to podaż pieniądza, która no, też dzisiaj w jakimś stopniu skutkuje tym poziomem inflacji, który mamy. No ale kiedy, tak jak powiedziałem, już w sierpniu 2021 roku osiągnęliśmy poziom sprzed pandemii, gospodarka całkiem dobrze zaczęła się rozwijać. Ubiegły rok, 2021, bardzo dobry, cały rok zakończył się ponad 5% wzrostem. Początek tego roku oczywiście była, no, jak na dzisiejsze odczyty, delikatna inflacja i tak jak ojciec w swoim pytaniu to sformułował, że zaczynało się dziać już całkiem nieźle i pewnie ten ból w postaci dzisiejszych poziomów inflacji nie byłby taki duży, gdyby nie rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Wojna jako taki swoisty, w cudzysłowie, drugi strzał, który stał się bardzo, bardzo dużym wyzwaniem wobec polskiej gospodarki. No i właśnie to jest to, co jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa ekonomicznego. Przy czym, jeśli oceniamy to wszystko na podstawie, to wszystko, co dzieje się w polskiej gospodarce w pierwszej połowie roku 2022 na podstawie wskaźników makroekonomicznych, no to w dalszym ciągu nie ma tutaj powodów do nadmiernego niepokoju. Większość wskaźników i charakterystyk jest bardzo pozytywna, poza jednym, który jest niekorzystny, i to jest to już wspominaną zarówno przez ojca, jak i przeze mnie inflacją.
Panie profesorze, mówimy o tym bezpieczeństwie ekonomicznym, patrząc na kraj, na gospodarkę Polski. Natomiast przechodząc jakby na grunt każdego poszczególnego obywatela, wiadomo, że i z tarcz antycovidowych i z antyinflacyjnych będą mogli korzystać też obywatele. Mam tutaj na myśli choćby kredytobiorców, tych, którzy no teraz są w bardzo trudnej sytuacji. To nie jest wcale mała liczba osób, którym drastycznie wręcz wzrosły raty kredytów, bo no ten mechanizm, inflacja, stopy procentowe w górę, raty w górę, więc to jest jakaś konsekwencja tego, co się dzieje. Natomiast pytanie też w kwestii banków, bo tutaj też jest problem czy wątpliwość się pojawia, na ile państwo ma wpływ na to, w jaki sposób banki postępują z tym, co też Rada Polityki Pieniężnej dyktuje, czy państwo jako takie, chodzi o, wiadomo, Rada Polityki podwyższa stopy procentowe, wzrastają raty, ale no banki też różne rzeczy robią i podwyższają też raty kredytów, włączając jakieś koszty operacyjne, które no czasem są zbyt duże, tak powiem wprost, czy są niezrozumiałe, nie wiadomo skąd się biorą i czy tak powinno to wyglądać.
Pojawiło się tutaj kilka kwestii, więc żeby jakby maksymalnie rozjaśnić to nasze stanowisko, to ja chcę powiedzieć po pierwsze tak, że inflacja po pierwsze ponad wszelką wątpliwość jest zjawiskiem negatywnym i szkodliwym i uderza w każdego Polaka, w każdego przedsiębiorcę, chociaż czasami z punktu widzenia krótkiego okresu czasu, zwłaszcza niektórym przedsiębiorcom, może się wydawać, że jest to na korzysta, bo drożej sprzedaje swoje produkty, ale w długim okresie to i tak się na nich zemści. Więc inflacja jest zjawiskiem negatywnym. Skoro tak, to wysiłki rządzących są skierowane na walkę z inflacją. I tutaj, jeśli chodzi o narzędzia i stronę polityki pieniężnej, bo inflacja, czy instrumenty walki z inflacją mogą pochodzić z dwóch obszarów. Z obszaru polityki fiskalnej, za którą odpowiada rząd, i z obszaru polityki monetarnej, czy pieniężnej, jak kto woli, która jest domeną banku centralnego. A jeśli chodzi o te zasadnicze narzędzia, no to w polskim systemie za to odpowiada decyzyjna w tym obszarze jest Rada Polityki Pieniężnej. Czyli walczymy z inflacją. Jaki jest mechanizm walki z inflacją? No, on jest stosunkowo prosty, bo skoro inflacja to jest wzrost cen, to mechanizm walki z inflacją sprowadza się do ograniczania popytu, do redukcji popytu, czyli do zmniejszania konsumpcji. I teraz jeśli popatrzymy na główne narzędzie, które jest w dyspozycji banku centralnego, czyli stopy procentowe, to no, jeśli ktoś do końca nie rozumie, dlaczego te stopy rosną czy są podnoszone, to uzasadnienie jest następujące. Podnosimy stopy procentowe po to, żeby zachęcić do oszczędzania. Jeśli wzrośnie skłonność do oszczędzania, to znaczy, że musi zmniejszyć się skłonność do konsumpcji. Zmniejsza się skłonność do konsumpcji, obniża się popyt. Jeśli obniża się popyt, no to ceny nie powinny rosnąć, a po jakimś czasie powinny zacząć spadać. Jeśli podnosimy stopy procentowe, rosną depozyty, ale rośnie też oprocentowanie kredytów. I to jest ten problem, o który ojciec pytał. W Polsce w tej chwili jest to jeszcze większy problem, dlatego że zdecydowana większość kredytów została zaciągniętych na warunkach zmiennych stóp procentowych. Więc teraz każda decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej w perspektywie dosyć krótkiej, bo tutaj banki są dosyć pryncypialne, powoduje, że kredytobiorcy otrzymują informacje o konieczności uiszczania wyższych rat. No i to jest ten problem. Jeśli byśmy ten problem odnieśli do tematu naszych dzisiejszych rozmów, czyli bezpieczeństwa ekonomicznego, to tego o tym jeszcze nie mówiłem, ale o bezpieczeństwie ekonomicznym możemy mówić na dwóch poziomach agregacji, tak? Na poziomie makro to jest bezpieczeństwo gospodarki krajowej, które już opisaliśmy, i na poziomie mikro to jest bezpieczeństwo podmiotów mikroekonomicznych, czyli przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. I teraz jeśli chodzi o to bezpieczeństwo na poziomie mikro, no to można powiedzieć, że ono jest oceniane subiektywnie. To każdy z tych pojedynczych podmiotów, i teraz już przechodzę do kredytobiorców, bo niestety w efekcie tego procesu, o którym mówiłem, tej walki z inflacją, mamy takich kredytobiorców, którzy od początku procesu podnoszenia stóp procentowych skala rat kredytowych znacząco się zwiększyła, często się podwoiła albo potroiła. No i to już jest problem. To już jest problem dla tych, którzy mają najniższe dochody. No w tym miejscu pojawia się znowu inicjatywa rządu, która tak naprawdę teraz się dociera. Szczegóły są w procesie legislacyjnym i niedługo już ci, którzy są najbardziej dotknięci tym problemem, ci, dla których ich właśnie stan oznacza pewne zagrożenie nawet bezpieczeństwa, będą mogli skorzystać z propozycji, które rząd dla nich przygotował.
Pan profesor wspomniał o tych propozycjach. Słyszeliśmy zapowiedzi, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i wakacje kredytowe. Czy parę słów na ten temat?
Wydaje się w mojej ocenie, że chyba takim najbardziej konkretnym rozwiązaniem jest, mówię jest, bo ten Fundusz Wsparcia Kredytobiorców już funkcjonował od kilku lat, natomiast to do tej pory zainteresowanie funduszem było niewielkie i ten w tym funduszu znajdowało się niezbyt dużo środków. W tej chwili fundusz będzie zasilony do kilku miliardów i będą mogli z niego skorzystać ci kredytobiorcy, którzy stracili pracę, czyli nie mają dochodów, i ci, którzy mają dochody, ale ich obciążenia z tytułu obsługi kredytu przekraczają połowę dochodów. I tam będzie możliwość uzyskania środków na jedną ratę w kwartale, czyli cztery w roku, z możliwością umorzenia jakiejś części. Ja w tej chwili już nie pamiętam szczegółów, ale no, to się wydaje być takim rozwiązaniem dosyć konkretnym w mojej ocenie. Wspomniane czy przypomniane przez ojca wakacje kredytowe, ja osobiście specjalnie za tym rozwiązaniem nie jestem, chociaż no, bo tak naprawdę to wakacje kojarzą się dobrze, ale tylko w tym klasycznym znaczeniu. Te wakacje, które dla naszych dzieci i młodzieży się rozpoczęły w ubiegłym tygodniu. Natomiast wakacje kredytowe, ja myślę, że z całą pewnością chciałbym, żeby niewielu kredytobiorców było tym zainteresowanych. I myślę, kiedy poznają szczegóły, to pewnie tak będzie, bo no to nie, jakby nie rozwiązuje sprawy, to nam odkłada ten w cudzysłowie ból w czasie. No i tak ten kredyt trzeba będzie spłacić. No ale no, są to rozwiązania, które nie, w mojej ocenie nie spowodują jakiejś nadmiernej euforii u kredytobiorców, ale na pewno jest to wyciągnięcie ręki, bo no, trzeba też chyba mieć świadomość, że spłata kredytu to jest zawsze jakiś kłopot, jakiś ciężar, jakaś rezygnacja z bieżącej konsumpcji ze względu na nasze decyzje z przeszłości.
Panie profesorze, w telewizji taki temat słuchacz zasygnalizował, czy słuchaczka. Myślę, że ciekawa sprawa dotycząca tego naszego dochodzenia do czegoś, żeby powiedzieć też może wprost, dorabiania się. A druga rzecz, pan profesor też powiedział o tym, że podwyższenie stóp procentowych to jest kwestia takiej zachęty do oszczędzania. Słysząc to, tak przepraszam, jeszcze dokończę. Chyba nie jest to popularna kwestia dzisiaj, czy modna. Może jakoś tak w praktyce funkcjonuje. Natomiast jeżeli państwo wprost zachęca obywateli do tego, żeby, no mówiąc też kolokwialnie, zaciskać pasa, to no, trudno przewidzieć, z jaką reakcją to się spotka, żeby też właśnie nie przesądzać tej reakcji obywateli.
Tak, to jest bardzo wrażliwy problem, ale skoro już ojciec przywołał wypowiedź tej pani w telewizji, to niewątpliwie ta teza, która została wygłoszona przez tą panią, ma jakieś uzasadnienie, bo jeśli obserwujemy rzeczywistość naszą, to czasami można odnieść wrażenie pewnego braku cierpliwości, czy dużej presji na szybszą konsumpcję. I taka sytuacja, akceptacja takiego myślenia, no doprowadza do tego, że korzystamy z tego narzędzia, tej kategorii ekonomicznej starej jak świat, którą jest kredyt. Natomiast prawda jest taka, moim zdaniem, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako jakieś wymandrzanie, ale tak patrząc wstecz historię gospodarczą, tak jak mówię, kredyt, dobra kategoria, pożyteczna, z bardzo długą historią, ale podejście do kredytu nieco się zmieniło we współczesnych gospodarkach. Nie mówię, że to dotyczy tylko Polski, że my tutaj jesteśmy jakoś jakimś przykładem szczególnym. Nie, myślę, że są gospodarki i społeczeństwa, gdzie to jest jeszcze bardziej rozbudowane, ale w przeszłości korzystanie z kredytu było podyktowane czy dokonywało się zwykle pod większym przymusem i z taką dyspozycją, żeby z tego kredytu w cudzysłowie uciekać tak szybko jak się da. Natomiast ta sytuacja, która teraz ma miejsce w Polsce, ona dotyczy, bo właśnie, może żebyśmy jeszcze to zawęzili, bo tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy, dotyczy kredytów hipotecznych, z tych zaciągniętych na mieszkanie czy dom. I takich kredytobiorców w Polsce jest około 4 milionów. No i tak jak powiedziałem wcześniej, że większość z nich zaciągnęła te kredyty przy zmiennej stopie procentowej. I to jest ten największy ból w tej chwili. No, a niestety ostatnie lata był to okres ekstremalnie niskich stóp procentowych. W tej chwili stopy rosną, ten poziom, do którego już doszły, stopa referencyjna na poziomie 6%, to jeszcze to nie jest jakoś specjalnie czy bardzo wysoka stopa. Jeśli popatrzymy wstecz przez pryzmat 20, 30 lat, to 6% to jeszcze nie jest żaden problem. Natomiast jest to problem dla tych, którzy zaciągali kredyt przy stopach 0,5%, a teraz jest 6%. Mówię o referencyjnej, a to oczywiście przekłada się wyżej. No i bezpieczeństwo tych osób, bezpieczeństwo ekonomiczne jest przed dużym, dużym wyzwaniem.
Bardzo dziękuję. Może zaprosimy naszych słuchaczy. Pewnie jeszcze w telefonach też wiele kwestii praktycznych się objawi. Rozmowy niedokończone na temat bezpieczeństwa ekonomicznego i jego uwarunkowania Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Numery telefonów do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Dwa numery telefonów telefonii w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200. I dwa numery również dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Rozmowy niedokończone. 18 minut po godzinie 22. Z nami pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, Bezpieczeństwa Ekonomicznego i jego uwarunkowania. Był słuchacz, ale nam się rozłączył, a powtórzę jego pytanie, bo on zdążył kawałek zadać. Panie profesorze, o kwestię długu publicznego chodzi. Czy on jest w ogóle do spłacenia, jeżeli chodzi o Polskę? Jeżeli tak, to czy jest to do przewidzenia, kiedy ewentualnie byłby on w stanie być spłacony? Jak to wygląda?
Dług publiczny to jest skumulowany deficyt budżetowy z wielu lat. Podstawowym miernikiem długu publicznego jest miara względna, czyli odniesienie długu do produktu krajowego brutto. W Polsce dług publiczny wynosi około 52-53% produktu krajowego brutto i to nas lokuje, powiedzmy, w połowie stawki, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, czyli nie jesteśmy ani liderami, ani nie jesteśmy najmniej zadłużonym krajem. Natomiast no, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy on jest do spłacenia i kiedy nastąpi całkowite spłacenie. Na pewno on jest do obsługi. My go obsługujemy tak jak każdy kraj. To jest oczywiście, jeśli popatrzymy na kwestię obsługi długu, no to nam uświadamia, jak to jest bolesne. W roku 2021 obsługa długu publicznego kosztowała Polskę 26 miliardów złotych. Kiedy rok 2021 był to jeszcze rok no, stosunkowo niskich stóp procentowych. Pod koniec roku one już zaczęły rosnąć. Natomiast w nie tak odległej przeszłości Polska, mając niższy dług publiczny, podnosiła koszty obsługi zbliżające się do 50 miliardów złotych, kiedy były wyższe stopy. Więc konfrontacja tych dwóch faktów, o których powiedziałem, oczywiście pokazuje nam wszystkim, że jednym z takich dodatkowych zagrożeń naszego bezpieczeństwa ekonomicznego to właśnie będą rosnące koszty obsługi długu. Należy się liczyć z tym, że w tym roku no, będą one już znacznie wyższe niż w poprzednim. No i generalnie już od ubiegłego roku rozpoczęły się te wzrosty stóp procentowych i no, skończył się okres niskich stóp procentowych. Teraz będziemy mieli przynajmniej kilka lat wysokich stóp procentowych, więc będziemy ponosili wyższe koszty. Powiem tak, że oczywiście jeśli chodzi o dług publiczny, to rządy w swoich prognozach długoterminowych, i to znowu nie jest tylko domena polskiego rządu, rysują scenariusze rozwiązywania problemu długu publicznego, zwykle oczekując wzrostu gospodarczego. To wzrost PKB ma doprowadzić do nadwyżki i do tego, żeby rozwiązać problem długu. No, ja nie widziałem zbyt wielu scenariuszy takich, że rząd oficjalnie deklaruje, że od któregoś roku zmniejszy wydatki po to, żeby zmniejszyć zadłużenie. Generalnie w dzisiejszych systemach takie rozwiązania nie wchodzą w grę, czyli nie zakłada się zmniejszenia wydatków, tylko zakłada się, że PKB będzie rosło znacznie szybciej niż wydatki i wtedy powstanie ta nadwyżka. No, nasze scenariusze były takie, że miało to już następować, no ale przyszły te dwa uderzenia. Przyszedł koronawirus, teraz przyszła wojna i te scenariusze zmniejszania długu na razie musimy na jakiś czas odłożyć. Na jak długi nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o wymiar względny, a więc w stosunku do PKB, ten dług będzie się zmniejszał.
Prosimy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz
z południa Polski. No z tego, co pan profesor mówi, to teraz ten dług publiczny wstrzymuje te 4 miliony osób, które wzięło pożyczki. No te osoby nie wiedziały, że to, że będziemy obarczeni wojną.
Panie Zbigniewie, albo troszeczkę zwolnić się, zwolnić trochę, albo się zatrzymać, bo nie słychać. Nie wiem, czy panie profesorze coś z tej wypowiedzi.
Wydaje mi się, że zrozumiałem, mhm. ale jeśli ja dobrze zrozumiałem, to pan Zbigniew jest oczywiście w błędzie. Kredyty hipoteczne, które zaciągnęli Polacy, nie mają nic wspólnego z długiem publicznym. To były ich indywidualne decyzje. Kredyty zostały zaciągnięte w bankach komercyjnych, które prowadzą własny niezależny biznes. I to jest, że tak powiem, bezpieczeństwo, ich problem, bezpieczeństwo ekonomiczne na poziomie mikro tych gospodarstw domowych. Natomiast dług publiczny powstaje na poziomie państwa. To jest to, co oferuje nam rząd, to za co rząd płaci i przez kilkanaście lat, kiedy wydatki rządu są wyższe niż dochody rządu, to się kumuluje i w ten sposób powstaje dług publiczny. To są zupełnie inne kategorie.
Mhm, dziękuję bardzo. Słuchamy, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, witam zaproszonego gościa, Marcin z Morąga.
Mm-hmm,
temat bardzo rozległy, ja tak się postaram tak sprecyzować w 2-3 minuty, tak to mi leży na sercu. Bo dotknęliśmy w sumie kilka problemów, może nawet więcej jak kilka. Według mnie, może nawet nie tylko według mojej opinii, ale cały ten proces walki z koronawirusem, z wirusem, te wszystkie lockdowny, uważam, że to było tak nietrafione, że szkoda gadać. Że tutaj Prawo i Sprawiedliwość naprawdę z tego powodu, na tyle co się rozmawia z ludźmi przy najbliższych wyborach, może okrutnie na tym cierpieć. A bardzo szkoda. Dlaczego? Bo chyba żadna partia nie uczyniła tyle dobrego dla Polski, dla narodu polskiego. A tutaj naprawdę jest bardzo duże niezadowolenie społeczne. Dlaczego ja tak też mówię osobiście, że uważam, że to jest nietrafiony pomysł te lockdowny? Dlaczego? Bo ja nie tak dawno byłem na pogrzebie samobójcy i wiem, że z tego, co się rozmawia z ludźmi, że takich powodów związanych z przedsiębiorczością, a właściwie z zamknięciem zakładów pracy było więcej i takich samobójstw też z tego tytułu jest dużo więcej. Więc gdzieś są to takie trudne sprawy, gdzie nie da się po prostu przetłumaczyć ludziom, że słuchaj, że panował wirus i rząd musiał to czy tamto zrobić. Tego się nie da wytłumaczyć. Druga sprawa to jest taka, aż mi uciekło, może i dobrze. A jeszcze, no może i dobrze, zostawię na tym. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze. Mhm,
dziękuję, panie Marcinie. Szczęść Boże. Panie profesorze.
No cóż, to ja nie czuję się kompetentny, żeby oceniać decyzje rządu, które były w obszarze ochrony zdrowia. Natomiast ja oczywiście pamiętam tamten czas i pamiętam tamtą rzeczywistość. I dzisiaj, kiedy tych zachorowań jest niewiele, jest zupełnie inaczej na to patrzymy. A wówczas, kiedy były to dziesiątki tysięcy dziennie zapełnione oddziały, no to trochę ta sytuacja wyglądała inaczej. A poza tym już dzisiaj mówiłem, że no jednak w ten sam sposób postępowała zdecydowana większość rządów europejskich. Tylko Szwecja poszła swoją drogą i też nie jestem tutaj kompetentny, żeby ocenić, czy to była lepsza droga, czy gorsza droga. No, po fakcie pewnie lepiej widać i być może nawet rządzący mają jakieś przemyślenia i doświadczenia i być może coś by z tym zmienili, ale wtedy sytuacja była bardzo dramatyczna. No i rząd przyjął ten cały problem jako swoją odpowiedzialność, no i podejmował decyzje takie, jakie podejmował, a mogły, ten przykład chociażby, ja go nie kwestionuję, mogły one się okazać tu i ówdzie, w jakichś pojedynczych miejscach, dramatyczne dla Polaków czy dla przedsiębiorców, ale no jest co najmniej tyle samo, jeśli nie więcej ocen pozytywnych, że jednak przedsiębiorcy doświadczyli troski rządzących w tamtej sytuacji, zwłaszcza o ochronę miejsc pracy.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Stanisław z Nowego Stoku.
Proszę bardzo, panie Stanisławie, słuchamy.
Witam ojca i witam gościa. Chciałem poruszyć kilka spraw związanych z ekonomią i z tą wojną, oprócz pandemii. Proszę państwa, jeszcze wojna się nie skończyła, a już obliczyli, ile miliardów dolarów będzie kosztować odbudowa Ukrainy. Ja byłem w przeszłości żołnierzem zawodowym w OPU, gdzieś Straż Graniczna. I to nie jest tak, że będzie odbudowa Ukrainy. Absolutnie. Nie po to Putin zaczynał wojnę, żeby ją przegrać. Wojna będzie do zimy, jak nie dopuści atom. Teraz przechodzimy do ekonomii. Panie profesorze, Balcerowicz jest gorszym zbrodniarzem jak Jaruzelski Kiszczak. No. Halo?
Tak, tak. Słuchamy. Już pan skończył, czy jeszcze coś?
Nie, no jeszcze nie. No, teraz tak. Jeżeli się bierze kredyt, to się podpisuje na 2-4% i tyle się z tego spłaca. To jest chwyt poniżej pasa. Było tak za Balcerowicza i tak dalej jest. I tak będzie. I teraz co? Wzięli kredyt, pobudowali dom, sprzedać, nie spłaci pożyczki. Wyjeżdża rozwody, wyjeżdża za granicę, trzyma za drugą spódnicę do Rzymu. A w ZUS-ie, w KRUS-ie wszędzie pracują kobiety. Ona rozczęsiona, bo nie wie, czy będzie jego żona. I ona dla mnie w przeszłości pisze pismo, że ona mnie będzie naliczyć emeryturę od daty mego urodzenia. Ludzie, co się dzieje w tej Polsce? Kraj płynący miodem i mleciem. Ja mówiłem, wejdziemy do Unii, to będzie w Polsce zachód, ale słońca i tak jest. Dziękuję bardzo, dobranoc, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie profesorze.
Pan Stanisław z Białegostoku jest mocno, mocno sfrustrowany. No i prawdopodobniej w większości przypadków osobistymi doświadczeniami. To jest to bezpieczeństwo na poziomie mikro, tak jak mówiłem, ono jest subiektywne. Każdy to odbiera na podstawie wskaźników i własnych charakterystyk. No w zasadzie to... Ja nic więcej nie potrafię skomentować z wypowiedzi naszego słuchacza.
Radio Maryja, prosimy.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Witam ojca Grzegorza i pana profesora Jolanta ze Śląska. Ja mam tylko takie do pana profesora zapytanie odnośnie oszczędzania, bo tak pan profesor mówi, że rząd, pan profesor i również pan premier też zachęca do oszczędzania. Ale po prostu depozyty są tak nisko oprocentowane. Akurat sprawdziłam, na przykład bank PKU wiodący, owszem, oferuje lokatę w granicach 5%, ale trzeba lokatę założyć na 2 lata na przykład. 3-miesięczna lokata jest po prostu oprocentowana 1,5%. Uważam, że to jest bardzo nisko, jeszcze z tego minus podatek. Również mam ogromnie też żal do rządzących, może nieobecnych, ale również jeszcze wcześniejszych, podatek Belki. Nie został zlikwidowany. Mam na myśli takich osób oszczędzających, którzy po prostu jakieś sobie niewielkie kwoty chcą oszczędzać i po prostu dostają czy w płacy, czy w emeryturze też opodatkowane i drugi raz opodatkowanie depozytów. Chciałabym, żeby mi pan profesor na to pytanie odpowiedział. Dlaczego tak są stopy procentowe są podnoszone, a w przypadku lokat jest tak niskie oprocentowanie? I jak można tutaj kogoś zachęcić do oszczędzania? Chyba nie. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam ojca i pana profesora.
Dziękujemy.
I będę czekała na wypowiedź.
Pani Jolanto, dobrze. Panie profesorze, bardzo proszę.
Pani Jolanto, szanowni państwo, zgodziliśmy się co do jednego, że oszczędzanie jest ważne, oszczędności są bardzo ważne w gospodarce i gospodarka, która chce się rozwijać, musi oszczędzać, bo oszczędności następnie są źródłem kredytów, rozwoju i to jest potrzebne. Natomiast oferta depozytów, no, to tak najogólniej to mogę powiedzieć tyle, że no, wszyscy wiemy, że banki to są niezależne instytucje, niezależne przedsiębiorstwa, w większości prywatne albo spółki publiczne, czyli notowane na giełdzie. I rzeczywiście w zachowaniu banków nie widzimy nawet takiej podstawowej symetrii w ich propozycjach. Jeśli jest okres, kiedy stopy procentowe są obniżane, banki reagują bardzo pryncypialnie i natychmiast obniżają stopy depozytów. Kiedy stopy idą w górę, robią to ze sporym opóźnieniem. Pamiętamy, jeszcze kilka miesięcy było znacznie gorzej niż to, o czym mówiła pani Jolanta. Dopiero wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, takie apele, nawet więcej niż apele, spowodowały, że to się no, nieco poprawiło. Natomiast no, pełna zgoda. Nikt nie jest do końca usatysfakcjonowany, bo skoro stopa referencyjna jest na poziomie 6%, banki oferują sporo niżej, no a kiedy to wszystko ma miejsce w tym okresie, kiedy odczyty inflacji są powyżej 10%, no to prawda, że te zachęty są nieproporcjonalne i prawdziwej motywacji do oszczędzania nie ma. I można by powiedzieć, że ci, którzy oszczędzają, to robią w zasadzie pod jakimś przymusem. To jest rodzaj pewnego przymusu. No ale cóż, no, jeśli wskaźniki bezwzględne, czy bezwzględne charakterystyki nas nie satysfakcjonują, to żeby poczuć się lepiej, możemy poszukać tylko jakichś względnych odniesień. No i to trzeba powiedzieć, że te zachęty dzisiaj, czyli 29 czerwca są z 2022 roku, są znacznie wyższe niż były 31 marca, czyli poprawiło się w tym obszarze, ale nie tak, jak byśmy chcieli. Ale jeszcze raz powtórzę, że oszczędzanie jest cnotą, jest bardzo ważne dla gospodarki jako całości na poziomie makro, ale jest przede wszystkim ważne dla oszczędzających, dla bezpieczeństwa gospodarstw domowych, tych na poziomie mikro. Dzięki oszczędnościom tworzymy sobie jakąś poduszkę bezpieczeństwa, bo zawsze może coś się zdarzyć, nagle może się zdarzyć coś gorszego i z całą pewnością takie zachowania są chwalebne, jeśli nasze dochody na to pozwalają.
Radio Maryja, prosimy.
Halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysiek z Radomska.
Tak, słuchamy, panie Krzysztofie.
Ja będąc tam 15 lat za granicą, dokładnie w Londynie. Tam, no, z ciężką pracą udało mi się tam zakupić dom. Tam na 30 lat kredytu i tam podpisuję się z bankiem, ale w każdej chwili można dowolnie zmieniać banki, bez tam żadnych opłat, bez problemów. Później zawiera się z bankiem, na przykład wychodzi się na stałą ratę, na rok, na dwa, na pięć. Ja podpisuję tak średnio na dwa lata taką umowę, że będę z tym bankiem dwa lata i oni mi proponują, mam oprocentowanie 1,2. Ja się chciałem zapytać, czemu takie drogie oprocentowanie są w Polsce? Nie ma takich, to jest dla ludzi, którzy mają pierwszą nieruchomość, dla rodziny. Ja sprzedaję tą nieruchomość, mogę sprzedać w każdej chwili i oddaję na dzień dzisiejszy, jaki mam dług. Nie muszę oddawać całego na 30 lat. I kupuję następną nieruchomość. Jeśli ja mam tylko jedną, to dalej mam ten niski procent dla rodziny. Jak jest drugi dom, trzeci, to już tam jest 4, 6, 8%. I chciałem się zapytać, czemu takie duże oprocentowania są w Polsce? Pożyczyłem sobie też tam pieniądze, gotówkę. Około 100 tysięcy złotych na 4 lata i odsetki tam wynoszą, stała rata, 7 tysięcy złotych. Ja muszę oddać 100 tysięcy, 7 tysięcy. A pożyczyłem w Polsce, już nie będę mówił w jakim banku, i też już prawie spłaciłem, a muszę oddać 150 tysięcy, 50 tysięcy więcej. I tego nie rozumiem. Dziękuję.
Mhm, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, szczęść Panie Krzysztofie. Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, jak to dałoby radę tak w Polsce?
No ja już mówiłem dzisiaj, że no, banki to są niezależne przedsiębiorstwa i prowadzą taką politykę, jaką prowadzą. No, te porównania międzynarodowe, o których usłyszeliśmy przed chwilą od naszego radiosłuchacza, są takie bardzo dramatyczne, jak jeśli chodzi o ofertę polskich banków. No, prawda jest taka, że rzeczywiście kredyt hipoteczny w Polsce, on nie spełnia warunków kredytu hipotecznego. Poza tym, że się tak nazywa i spełnia ten pierwszy warunek, że jest to kredyt na zakup nieruchomości zabezpieczony hipoteką. Natomiast w każdym, jakbyśmy przeszli na grunt teorii, w każdym podręczniku do bankowości możemy przeczytać, że kredyt hipoteczny musi spełniać jeszcze dwa warunki, być długoterminowy, no to powiedzmy jest jakoś tam jeszcze do załatwienia, ale po trzecie, i to jest najważniejsze, powinien być tani i to wyraźnie tańszy od wszelkich innych kredytów. No, niestety kredyty hipoteczne w Polsce tego warunku taniości nie spełniają, ponieważ taka jest polityka banków i ja dzisiaj już formułowałem taką tezę, że nic tak dobrze nie wpływa na obniżenie cen jak konkurencja. I tak samo myślę, że tą tezę także można powtórzyć w odniesieniu do oferty banków, no ale mamy w Polsce dużą liczbę banków zagranicznych i banków krajowych, natomiast najwyraźniej nie chcą te banki konkurować swoimi ofertami kredytów hipotecznych. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że dlatego, że mają jakieś inne korzystniejsze dla nich oferty przeznaczenia tych pieniędzy, które mogłyby przeznaczać na kredyty hipoteczne. I ta sytuacja w zasadzie się nie zmienia, albo zmienia się bardzo nieznacząco, bo moim zdaniem ona jednak się trochę poprawia z roku na rok, ale no ciągle to nie jest to, co by usatysfakcjonowało Polaków, którzy poszukują kredytu na sfinansowanie mieszkania. I tutaj pan Krzysztof zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt. Zresztą takie propozycje czy takie rekomendacje można spotkać w opracowaniach naukowych, żeby przynajmniej zróżnicować te kredyty i przynajmniej kredyt na pierwszą nieruchomość, na ten dom do mieszkania, żeby spełniał te warunki wszystkie i był naprawdę bardzo tani. Natomiast jeśli to jest kredyt na trzecią nieruchomość, czwartą, na biznesową, to już mógłby być bardziej komercyjny. No ale w zasadzie o tym się rozmawia dosyć powszechnie. Te dyskusje pojawiają się w opracowaniach naukowych, natomiast nie przekłada się to na razie jeszcze na rzeczywistość.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz Żółkowa.
Prosimy bardzo.
Witam i pozdrawiam ojca i pana profesora. Panie profesorze, ja jak patrzę na to wszystko, a jestem w nauk ścisłych niezły, zadania matematyczne rozwiązywałem wszystkie, jak leciały i nigdy mi nic nie pochwalały i logiczne myślenie mam zawsze. Proszę pana, banki są dla ludzi, a ludzie są do banków. Kiedy ludzie są dla banków? Otóż wtedy, kiedy przynoszą swoje oszczędności wyczuwane w pocie czoła i w ogóle na tak zwane ostatnie godziny albo nawet na przykładowo trumnę. Odwrotna sytuacja jest wtedy, gdy banki są dla ludzi, którzy oferują kredyty i po prostu mówią bierzcie, pożyczajcie, dorabiajcie się, ale wtedy po prostu trzeba je spłacać. A uważam, że banki powinny działać, a pan jest w Radzie Polityki Pieniężnej, na takiej zasadzie, żeby trochę tę lichwę likwidować. Bo na czym polega ta lichwa? Jeżeli klient dostaje 5% w banku za swoje oszczędności, minus 19% to minus jest prawie 1%, to jest 4% na czysto, a przychodzi, bierze kredyt, tam dokładane jeszcze różne tam obsługa i tak dalej na 15%, to uważam, że te widełki są dla banku lichwiarskie. I wtedy pan prezes banku się cieszy, że ma wielkie miliardowe, milionowe dochody, oszczędności, które jeszcze tam wpływają z różnych innych przyczyn, ale rozpatrujmy ten bezpośredni, który dotyczy nas ludzi. Uważam, że ten podatek belki 19% wprowadzony i ktoś to jest przeciwnik Polski, w ogóle nie dla Polski człowiek, był premierem, ale on odpowiada w tej chwili bankowcom i wszystkim, żeby go nie zlikwidować, bo to jest zysk. I teraz jest sytuacja tego rodzaju. Rada Polityki Pieniężnej powinna kontrolować tę sytuację, żeby nie było wielkiej rozbieżności między po prostu oszczędnościami a kredytami. Dlatego, że gdyby tak było, to po prostu więcej by było tych oszczędności i kredytów, gdyby to było po prostu mniej takie zabójcze, takie lichwiarskie, bo ludzie po prostu mówią, no to ja będę oszczędzał, jak ja później z tego nic nie będę miał. A w pewnym sensie uważam ja, że każdy procent oszczędności, wy jako Rada Polityki Pieniężnej, przepraszam za to wy, powinniście ustalać, żeby patent klient, bank, który przynosi oszczędności, nigdy nie tracił. Czyli po prostu jego procent oszczędzania powinien być równać się inflacji. A i tak macie po prostu widełki górkę, że jak na kredycie zawsze zarobicie. Czy ten zarobek za duży nie jest? Po prostu popatrzmy na kantory. Jeżeli kantor skupuje, to tak jakby po prostu my płacamy do banku swoje oszczędności, to bank skupuje od nas pieniądze. Jeżeli my z banku bierzemy kredyt, to my od banku kupujemy swoje pieniądze. I teraz ten kupujący, sprzedający po prostu jest w takich widełkach. I to jest za duża rozpiętość moim zdaniem, bo to jest po prostu lichwiarska rozpiętość, która daje zyski bankom, a po prostu kładzie za przeproszeniem na łopatki tych po prostu kredytobiorców. I przy takich sytuacjach, gdy będą kredyty bardzo wysokie, oprocentowanie i za żadne inwestycje nie będą się opłacały i nikt z inwestycji nie będzie wchodził. A cały GIPS polega na tym, żebyśmy się rozwijali. Więc państwo powinno po prostu patrzeć na to, żebyśmy po prostu rozwój. Pieniądz powinien być jak najbardziej w rynku. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, gdybyśmy Polska teraz miała pieniądze, euro, co by w Polsce było. A tak to po prostu ludzie ci wszyscy, którzy naprawdę oszczędzają, dźwigają swój ciężar całej po prostu Polski i tego wszystkiego, co w tej chwili jest. A tak po prostu ta inflacja to jest i pan prezes Orlenu się cieszy, jakie paliwo mamy. 2 lata temu mieliśmy po 4 zł, teraz mamy po 8, nie? I w niektórych sytuacjach jest taka klęska urodzaju lub klęska nieurodzaju, bo nieraz po przykładowo rolnik woli, żeby mu się mniej urodziło w sadzie i mniej wyda na te zbiory, a więcej weźmie, bo cena pójdzie wyżej. Przecież nie na tym GIPS polega, nie na tym sprawy polegają, tylko po prostu chodzi o to, żeby było produkować nie ten kapitalista, co drogo bierze, tylko ten kapitalista, co dużo obraca. Ja po prostu z matematyki miałem zawsze bardzo dobry, logicznie myślałem. Mm-hmm. Że po prostu
dobrze.
Pieniądz jest po prostu do obrotu i państwo powinno jak najwięcej pieniędzy obracać. Jeżeli państwo daje po prostu małe oprocentowanie tym oszczędzającym, czyli drukuje własne pieniądze na maszynach, które daje pod kredyty. I on zawsze sobie później ściągnie te pieniądze z kredytów, ale kredyty bierzcie. Oszczędzajcie, ale
dziękuję bardzo, panie Kazimierzu, tak? Bo już tych wątków bardzo dużo. Pozwolimy panu profesorowi się odnieść.
No właśnie, rzeczywiście wątków bardzo dużo. No cóż, to pan Kazimierz oczywiście ma prawo do takich ocen i parę bardzo trafnych spostrzeżeń. Natomiast to ja najpierw odniosę się do tych oczekiwań w stosunku do Rady Polityki Pieniężnej, więc no, panie Kazimierzu, no, niestety Rada Polityki Pieniężnej nie ma takich uprawnień. Ustawa o Narodowym Banku Polskim nie daje nam takich uprawnień. Natomiast no cóż, w wielu miejscach miał pan rację i te przykłady. Zresztą mamy trudną sytuację. Jesteśmy zmartwieni czy niezadowoleni z powodu inflacji. Natomiast kiedy czytamy sprawozdania przedsiębiorstw, wyniki poszczególnych branż, to widzimy, że wyniki netto, to co firmy, to co branże zarobiły w ostatnim roku, są bardzo dobre. Wyniki banków są rekordowe. Wyniki innych przedsiębiorstw też są bardzo, bardzo dobre. To znaczy, że przy okazji tych sytuacji przymusowych, kiedy tak jak oni tłumaczą, musieli czy powinni byli podnosić ceny, jakoś tam sobie poprawiali także rentowności. No i taki jest biznes. I tak jak już mówiłem, kiedy znowu powrócą autentyczne warunki do konkurowania, to przedsiębiorcy będą powoli rezygnowali z tych swoich zysków nadzwyczajnych, a teraz taki okres właśnie takiej wysokiej niepewności, te sprawozdania pokazują, że dają możliwości do realizacji nadzwyczajnych zysków. No, tak po prostu ten biznes w Polsce w roku 2022 wygląda.
Dziękuję. I kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na imię Ania. Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to tak zastanawiam się, z czego oszczędzać. Jeżeli tak naprawdę no osoba, która nie ma z jakichś nadmiernych środków, bierze kredyt, no i teraz podwyższana jest stopa oprocentowania, no to jak ktoś ma oszczędzać? Oczywiście, gdyby ktoś miał środki własne, no to logicznym jest to, że z pewnością nie brałby kredytu, tak? Co więcej, kiedyś, gdzieś w latach około 2000 roku, pamiętam, że miałam taką sytuację, że rzeczywiście zaczęłam oszczędzać i środki lokowałam na koncie. Miałam dodatkową pracę i z tej drugiej pracy wystarczało mi na to, żeby się utrzymać. A z mojej pierwszej pracy z kolei oszczędzałam środki. Co zauważyłam na koncie, że pieniądze, które lokowałam na koncie, zaczęły mi się umniejszać, ponieważ bank zaczął zjadać moje pieniądze. Więc ja, jak miałam oszczędzać, stwierdziłam, że bez sensu jest oszczędzanie, więc ulokowałam w materiały budowlane. Więc jak to oszczędzać? Kiedyś, to znaczy uważam, że bank obraca naszymi środkami i to tak naprawdę bank powinien zwracać nam w formie oprocentowania te pieniądze. Tak było kiedyś i rzeczywiście ludzie w jakiś sposób byli też chętni do oszczędzania, ale dzisiaj tak naprawdę no, sytuacja, którą miałam, ja zaczęłam oszczędzać, a bank zaczął pożerać moje pieniądze, no w związku z tym no to dla mnie zaczynała być jakaś taka trochę też no, chora sytuacja. I to jest to. I też chciałam się, no rzeczywiście, jeżeli pan jest tutaj w Radzie Polityki Pieniężnej, to rzeczywiście dobrze by było, żeby coś w tym kierunku zrobić, żeby to oprocentowanie nie, no, nie wzrastało, bo bardzo dużo ludzi, no rzeczywiście, ludzie biorą kredyty tylko dlatego, że nie mają środków na sfinansowanie czegoś, czyli na przykład dokończenia budowy domu, czy coś w tym stylu. Pamiętam też, że świętej pamięci pan prezydent Kaczyński mówił właśnie, że trochę staliśmy się takim konsumpcyjnym państwem i zbyt dużo może bierzemy rzeczywiście kredytów, no ale to wynikało z tego chyba też, że ludzie po prostu chcieli się w jakiś sposób rozwijać. No i moje pytanie jest też, do kogo się zwrócić, ponieważ ja mam kredyt i zawarto mam taką informację, że oprocentowanie będzie stałe. Napisałam do banku, po czym odpowiedziano mi, że kiedy była pandemia i zmniejszono oprocentowanie, to wtedy mi zmniejszono, a w związku z tym, że teraz zwiększono, no to w tej chwili mi zwiększono oprocentowanie. Taka była odpowiedź banku. No, nie wiem, czy to jest właściwe, skoro umowa mówi trochę inaczej i co w takim przypadku powinnam zrobić.
Dziękujemy, pani Anno, pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie profesorze.
Kilka wątków. Kto oszczędza? Przeważnie to są nie ci sami, którzy biorą kredyty, chociaż jest trochę też takich sytuacji, że ci, którzy spłacają kredyty, mają jeszcze jakieś nadwyżki. Natomiast tam w którymś momencie pani Anna powiedziała, że oszczędzała i bank jej zaczął zjadać. Nie do końca zrozumiałem. No, póki co w Polsce nie mieliśmy jeszcze ujemnych stóp procentowych i w wymiarze nominalnym raczej taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Natomiast w ujęciu realnym to, o czym często się rozmawia właśnie w sytuacji podwyższonej inflacji, no to nasze zasoby topnieją. To jest właśnie koszt inflacji. Jeśli chodzi o też to szczegółowe pytanie dotyczące sytuacji związanej z kredytem pani Anny, to akurat nie wiem, o który bank tutaj chodzi. Z tego, co wiem, banki dosyć powszechnie w ostatnim okresie cały czas składały oferty swoim klientom zmiany czy przejścia na stałe oprocentowanie. Tam były jakieś warunki oczywiście, że to przejście na jakiś gwarantowany okres, przynajmniej zwykle 5 lat. To nie wiem, to pani Anna powinna się może ze swoim opiekunem skontaktować, bo mówiła o jakimś pisaniu, może to jej pisanie trafiło nie do właściwej osoby, bo takie oferty banki składały. No, jeśli bank pani Ani nie jest zainteresowany, czy nie proponuje takiej oferty, to można ewentualnie zmienić bank. Nic tutaj bardziej rozsądnego nie przychodzi mi do głowy.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marcin ze Zgierza. Ja chciałbym do pana profesora powiedzieć taką jedną rzecz, bo ja akurat w okresie, chciałem nawiązać do tego okresu tych wysokich oprocentowań i tego niskiego kursu franka szwajcarskiego, ponieważ mój brat w tamtym okresie starał się o kredyt akurat na zakup działki i wyglądało to mniej więcej tak, ponieważ on to dobrze pamiętał i mi o tym powiedział, że w chwili, gdy poszedł do banku, już nie pamiętam, który to był bank, a nawet nie chciałbym robić reklamy lub antyreklamy, pracownik banku powiedział, że sytuacja wygląda tak, że w złotówkach bank może mu na podstawie jego dokumentów, PIT-ów udzielić kredytu w wysokości powiedzmy 150 tysięcy złotych, a we franku szwajcarskim bank jest w stanie udzielić kredytu w wysokości 350 tysięcy złotych. Więc jakby już bank na samym starcie rozróżniał wysokość udzielanego kredytu i udzielanych środków właśnie ze względu na walutę, czym tak naprawdę zachęcał potencjalnych kredytobiorców właśnie do zawierania takich wieloletnich umów właśnie we franku szwajcarskim. A druga rzecz, o której chciałbym wspomnieć, ponieważ słyszałem wypowiedź pana profesora odnośnie wolnego rynku. Moim zdaniem coś takiego tak naprawdę w chwili obecnej nie istnieje, ponieważ według mnie większość banków, tak samo jak chociażby nawet może przeniosę to na taki rynek zwykły, przyziemny naszych nas, zwykłych zjadaczy chleba i klientów zwykłych sklepów spożywczych, zwykły powiedzmy koszt masła, praktycznie w każdym markecie kostka masła kosztuje 6 zł 45 groszy. Jest to moim zdaniem zmowa cenowa i myślę, że o wiele bardziej jest to na rynku bankowym. Myślę, że rynek bankowy jest jeszcze bardziej skonsolidowany, pomimo że mamy różne banki, tak naprawdę wszystko jest w pewien sposób powiązane międzynarodowo i myślę, że gdybyśmy pogrzebali dużo głębiej, to okazałoby się, że w większości tych banków to tak naprawdę może jest 3, może 4 właścicieli. To wszystko, co mam do powiedzenia.
Dziękujemy, panie Marcinie.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Panie profesorze, bardzo proszę.
Ten pierwszy przykład to oczywiście potwierdza tylko dosyć powszechnie znane fakty, że w tym okresie, nazwijmy to, ekspansji kredytów frankowych, banki różnymi sposobami, no, jeśli nie zachęcały, to sugerowały, jakoś inspirowały kredytobiorców, żeby zaciągać kredyty właśnie we frankach. To zresztą znalazło potwierdzenie w wielu orzeczeniach sądowych. W zasadzie do dzisiaj zdarzają się, czy coraz więcej jest nawet spraw, gdzie banki przegrywają. No cóż, jak to można skomentować? No, tylko tak, że w tej branży także zdarzały się zachowania nieetyczne. Dlaczego? No przede wszystkim z troski o swoje wyniki. Natomiast no, zmowy cenowe, takie sugestie, że istnieją porozumienia, no, generalnie to trzeba by udowodnić, bo od czasu do czasu też tego typu dowody się zdarzają, ale no co do zasady, co do zasady to takich przypadków nie ma zbyt dużo. No i ten przykład z ceną masła, no, ja nie wiem, no, na tyle, na ile ja robię zakupy, to jednak widzę, że ta cena masła w różnych kategoriach marketów się nieco różni. No, ze zmowami nie jest tak prosto, to nawet i funkcjonują w teorii ekonomii takie tezy o niskiej skuteczności karteli, dlatego że przedsiębiorcy, nawet ci, którzy próbują zawrzeć jakieś porozumienie, później jednak zmieniają zdanie. Jeden przedsiębiorca pragnie wygrać z drugim, wycofuje się, łamie. To nie są takie proste rzeczy. Poza tym no, mamy szereg instytucji, które tego pilnują, więc myślę, że tak dosyć łatwo ulegamy takim złudzeniom. Natomiast dzisiaj te porozumienia, to nie wydaje się, żeby one miały jakieś powszechną częstotliwość, bo to dla przedsiębiorców jest zbyt duże ryzyko. Kary, jakie grożą za tego typu porozumienia, są naprawdę, naprawdę poważne i to nie znaczy, że jakieś tam pojedyncze przypadki się nie zdarzają, ale ja nie uważam, żeby to mógł być znaczący problem w polskiej gospodarce.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię do audycji, bo wysłuchując głosów przedmówców, właśnie radiosłuchaczy, chciałbym jakby powiedzieć coś takiego. Szanowny panie profesorze, ja podam tylko może takie dwa przykłady, które znam z ust bliskich mi osób. Mianowicie jeden z moich kolegów zadzwonił jakiś czas temu do mnie o poradę, bo ja przez jakiś czas pracowałem w branży okołobankowej, tak to nazwijmy. Od kilku lat nie pracuję, ale dosyć dobrze znam się na tych wszystkich parametrach, jeśli chodzi o warunki kredytów i inne rzeczy. I powiedział mi coś takiego, że próbował uzyskać kredyt w banku, w którym ma od wielu lat konto. To jest jeden z tych banków, o którym przez ostatnie lata media, zwłaszcza rządowe, mówiły, że jest to odzyskany bank przez polskie państwo. Tu jakby troszeczkę jakby ironizuję to celowo, ponieważ pan profesor tutaj kilka razy tak w swojej wypowiedzi odżegnywał się od tego, że banki są instytucjami niezależnymi. Czyli tak, pan mówi na antenie Radia Maryja, że banki są instytucjami niezależnymi. No super, fajnie to może w podręczniku do ekonomii wyglądać, ja znam te podręczniki, ale w mediach bardzo często wiele tych banków, przecież można podać ich nazwy na antenie, ale na literkę P, jeden, drugi bank czy na A, one są podawane w mediach, że to są te banki, gdzie jest większościowy udział i dominujące głosy w Radzie Nadzorczej Skarbu Państwa. I pan też o tym doskonale wie, jako członek Rady Polityki Pieniężnej. No i kolega próbował w takim banku dostać kredyt jako wieloletni klient i mu tego kredytu nie chciano udzielić. Z jakiej to przyczyny? No bo powiedziano mu, że jak zrobiono scoring, czyli takie badanie zdolności kredytowej, wyszło na to, że on miał wakacje kredytowe na jednym kredycie hipotecznym i ponieważ w okresie COVID-u prawie, że jego firma z powodu zamknięcia gospodarki przez nasz rząd, prawie, że rząd położył mu firmę na łopatki obostrzeniami covidowymi, no to musiał podpisać ugodę. No ale poszedł do banku, który jest zdecydowanie inaczej zarządzany, bo poszedł do banku z kapitałem zagranicznym, popatrzono na jego BIG, na historię kredytową i od razu przedstawiono mu propozycję. No i on miał duży znak zapytania w głowie, zadzwonił do mnie. Ja przeczytałem temu te warunki, które mu proponowano i powiedziałem mu, chłopie, nawet się nie zastanawiaj. Mówi, bo jeżeli masz stałe oprocentowanie w banku z kapitałem zagranicznym zaproponowane na poziomie 9,5%, a zero prowizji, a tu ci jeszcze łaskę robią i mówią, że ci nie dadzą kredytu, a jeżeli już, to może na jakichś odstępach, to mówię, nawet chłopie, nie proś, nie błagaj. No i tam jeden z przedmówców, wie pan, który tak naprawdę, człowiek, który mówił, że ma matematykę jakby w jednym palcu, no to tacy ludzie powinni siedzieć w Radze Polityki Pieniężnej, bo panie profesorze, jeżeli my mamy inflację prawie w tej chwili oficjalną ponad 15%, a nieoficjalnie się mówi wśród przedsiębiorców, których ja bardzo wielu znam, że to już jest prawie 20%, i banki, które się tak świetnie reklamują w mediach, że one są odzyskane przez polski rząd, przez Polaków zarządzane, oferują, tak jak jedna z pani powiedziała, 5%, no to 19% w inflacji, czyli tak, ja wsadzam, nie wiem, 10 tysięcy do banku, mija jakiś czas, się okazuje, że tak naprawdę inflacja zżarła mi te 20%, ja dostaję 5%, czyli jestem na dzień dobry minus 15%. Czyli szanowni państwo, no to wracamy do takich czasów, jak były za komuny, czyli po prostu powinniśmy, nie wiem, trzymać pieniądze w dolarach, w złocie, we frankach szwajcarskich, czyli w pewnej walucie, być może za niedługo w juanach, bo wygląda na to, że no, sami siebie okłamujemy, że pan próbuje tak dyplomatycznie nam wytłumaczyć, że no może inny rachunek matematyczny niż ten pan, który przed chwilą się dodzwonił, w bardzo prosty sposób wyłożył, w jaki sposób banki uprawiają w Polsce lichwę. Czyli jeżeli się w Sejmie udało tyle różnych ustaw przeprowadzić, to przecież równie dobrze powinna do tej ustawy o kredycie hipotecznym, która jakiś czas się pojawiła, być korekta tej ustawy, nowelizacja, i przecież tam powinien nasz rząd, na który my wszyscy głosowaliśmy, doprowadzić do tego, że powinny być widełki ustanowione przez państwo, tak jak jest to na Węgrzech czy w innych krajach, gdzie jest faktycznie rząd, który rządzi i trzyma w garści to towarzystwo tych lichwiarzy bankowych, międzynarodowych czy państwowych, że powinien być kredyt hipoteczny tani, tak jak tu ten pan, który pracuje w Londynie. No bo, wie pan, no to nie może być tak, że po prostu młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy, oni mieszkają u rodziców kątem, albo nie mogą dostać kredytu, próbują odłożyć ten wkład własny na rachunku, a tak jak ta pani powiedziała, zaczęła inwestować w materiał budowlany, bo pieniądze jej znikały. No ona to powiedziała w takim cudzysłowie pewnie, ale tu chodziło o inflację, o siłę nabywczą.
Konkludujemy, dobrze? Bo są kolejne telefony.
Taka. Panie profesorze, ja 30 lat przepracowałem w branży okołobankowej. Znam bardzo wiele ludzi, którzy pracują w tej branży na wysokich stanowiskach, z różnych artykułów, publikacji. I pan oczywiście musi tu dyplomatycznie się wypowiadać. Natomiast to nie może być tak, że Towarzystwo Wzajemnej Adoracji w Związku Banków Polskich dzieli ten tort, bo to jest cicha zmowa i pan doskonale o tym wie, że jest cicha zmowa banków na rynku polskim i oni po prostu spotykają się raz w miesiącu, Związek Banków Polskich, inne gremia, gdzie prezesi banków sobie siadają, spotykają się, rozmawiają i ci ludzie między sobą rozmawiają. Oni między sobą nie uprawiają żadnej konkretnej konkurencji, bo przez ostatnie lata była konsolidacja sektora bankowego. Banki jeden po drugim wykupywały to, co było na rynku 30 kilka banków, jakich
dobrze,
czasem jak dawał kredyt.
Dobrze się pana słucha.
W tej chwili jest tylko 11.
Mogę?
Czyli tak naprawdę nie ma konkurencji.
Przepraszam, bo już pan jest 10 minut na antenie. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę. Dobrze się pana słucha, ale gościem jest dzisiaj pan profesor Henryk Wnorowski. Może pozwolimy się panu profesorowi odnieść przynajmniej do kilku kwestii, bo kilkanaście pewnie zostało podjętych. Za to też dziękujemy.
No właśnie, dziękujemy za te pytania, wątpliwości. Oczywiście można być mniej lub bardziej sfrustrowanym. Ja po pierwsze odniosę się do tego, co może robić i co robi Rada Polityki Pieniężnej. To, co próbował tutaj nasz słuchacz zasugerować, pewne zadania, jeżeli już to są zadania dla Komisji Nadzoru Finansowego i po prostu to tylko tyle. No, mówienie dzisiaj o inflacji 20%, bo przedsiębiorcy tak mówią, no, nie wiem. Główny Urząd Statystyczny co miesięcznie zgodnie z metodologią, która jest znana, zaakceptowana powszechnie, oblicza wskaźniki inflacji i do tej pory najwyższy odczyt, jaki był, to odczyt majowy 13,9%. Natomiast taki ogólny wydźwięk ostatnich kilku telefonów naszych słuchaczy no jest taki, że banki są dosyć zasadnicze w swoich ocenach zdolności kredytowej, że nie są elastyczne, że niekoniecznie przychylają się do propozycji, oczekiwań. No to z całą pewnością tak jest, no bo mamy powtarzające się opinie, więc to już nie może być przypadek. No widocznie sytuacja tych przedsiębiorstw jest na tyle komfortowa, że mogą sobie na to pozwolić. To jest no, dla Polaków, dla tych, którzy idą do swojego banku po kredyt, na pewno takie mało komfortowe i co najmniej dziwne, ale no, znowu można by powiedzieć na z punktu widzenia historii gospodarczej, doświadczeń wielkich przedsiębiorców i monopolistów, można powiedzieć, że takie podejście do swoich kontrahentów, nawet na najsilniejszych często się mściło, więc banki też mogą kiedyś się rozczarować, ale póki co mają taką sytuację, że mogą sobie na taką sytuację pozwalać. Natomiast odnośnie sugestii zmowy, no to ja w dalszym ciągu uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. Czy nie ma ani jednego przypadku? Nie wiem, ale nie sądzę, żeby to wszystkie aspekty biznesu były uzgadniane na jakichś tam spotkaniach, bo to jest zbyt niebezpieczne, jeśli chodzi o no zagrożenia różnymi chociażby karami, które z tego tytułu mogą grozić. Urząd antymonopolowy się przygląda. No, nie wydaje mi się. To tak się łatwo rozmawia w takich rozmowach między kolegami, ale już w prawdziwym, realnym biznesie wśród dużych przedsiębiorców to tak to nie wygląda. Ja przynajmniej tak uważam.
17 minut po 23:00 trwają rozmowy niedokończone, bezpieczeństwo ekonomiczne i jego uwarunkowania. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jeszcze kilka telefonów może uda się odebrać. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia, serdecznie pozdrawiam gościa oraz ojca prowadzącego wszystkich słuchaczy.
Proszę, panie Pawle.
Ja uważam, że również na to wpływ na inflację, na bezpieczeństwo ekonomiczne ma również taki niepokój po prostu Polaków, konsumentów. To jest po prostu brak spokoju, bo to wynika uruchomienie psychologiczne uwarunkowanie, że ludzie za dużo tak kupują, nawet pieniądze wydają, bo mówią, ale jest teraz jest inflacja, trzeba wydać pieniądze, bo tracą na wartości. I zaczynają coraz więcej kupować i na remonty, już na usługi i to sprawia, że tego pieniądze jest więcej na rynku i ceny wzrastają i inflacja się pogłębia. I oni cały czas traci pieniądze na wartości, żeby po prostu mniej kupować i to, co nie jest konieczne, starać się mniej kupować i będą ceny się bardziej stabilizować. No nie wiem, że to nie jest łatwo, ale to można to się osiągnąć, bo niektóre są produkty oczywiście bardzo potrzebne, inne trochę mniej. Nie są takie konieczne. I również uważam, że bezpieczeństwo ekonomiczne to również ma wpływ polityka energetyczna Unii Europejskiej, Europejski Zielony Ład i również to ma wpływ na ETS i cały czas kary za węgiel za tworzenie energii wskutek produkcji węgla i w energiach w elektrowniach węglowych, i to wszystko też ma wpływ na to bezpieczeństwo ekonomiczne i również na inflację. Także a również bezpieczeństwo żywnościowe, już polityka ekonomiczna to nie jest już może w tej chwili, ale już zaczyna się już powoli to polityka Unii Europejskiej, że również zakaz będzie na przykład środków ochrony roślin, czy nawet będzie się już na przykład dążyć do ograniczenia produkcji żywności, produkcji mięsa i to będzie się sprowadzać. I kolejny to również wpływ ma również proces federalizacji Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków również. Ja uważam, że bezpieczeństwo będzie już coraz mniej tego ekonomicznego, jeżeli doszłoby do tego procesu, a są siły takie wielkie w Unii Europejskiej, które do tego dążą, do tego procesu, mają, można powiedzieć, że przewagę nawet mają w Parlamencie Europejskim i w instytucjach europejskich. Nie tylko by tak decydowały, jak do dużo państwa o polityce ekonomicznej, głównie politycznej, jak Francja i Niemcy głównie, i to by też miało wpływ duży na bezpieczeństwo ekonomiczne. Może na tym skończę. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle, dziękujemy. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
Bardzo trafne wskazania. No, prawda jest taka, że bezpieczeństwo jednostki wynika wprost z bezpieczeństwa systemu, z bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, no a takiego państwa jak Polska, która jest członkiem Unii Europejskiej, to także te regulacje w ramach Unii mają wpływ. Dobrze, że pan Paweł to wskazał, bo to, co się stało za sprawą tego tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu, to był w zasadzie pierwotny impuls, czy impuls wcześniejszy niż początek wojny. I o tym sporo się w Polsce mówiło i pisało, natomiast później na pierwsze miejsce wyszły czynniki związane z wojną. Rzeczywiście, no, kiedy ceny rosną, to też rośnie motywacja do zakupów tak zwanych spekulacyjnych, czy zwiększania zapasów. No, niestety oczekiwania inflacyjne w Polsce się odkotwiczyły. Generalnie ludzie, Polacy, konsumenci, ale także przedsiębiorcy z dużą łatwością, stosunkowo dużą łatwością akceptują nowe, wyższe ceny. Dlaczego tak jest? No, między innymi dlatego, czy dlatego też, że zasobność ich portfeli jest większa niż jeszcze była kilka lat temu. Przez to łatwiej godzić się na te wyższe ceny. No i ten proces tak działa. Poza tym jeszcze w ekonomii działa pewien rodzaj samo spełniających się przepowiedni. No, nawet tego typu nasza dyskusja być może spowoduje niektórych z naszych słuchaczy do tego, że jutro, pojutrze dokonają jakiegoś zakupu, którego w innych okolicznościach by być może nie zrobili. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, ja chcę powiedzieć, że w mojej ocenie ten okres wakacyjny, miesiące wakacyjne może jeszcze nie będą wystarczająco dobre do tego, żeby już osiągnąć stabilizację, ale po wakacjach myślę, że popyt będzie się delikatnie stabilizował, będzie się zmniejszał. Wczorajszy odczyt inflacji w Niemczech też napawa mnie pewnym optymizmem i tutaj myślę jednak, że jest sporo przesłanek do tego, że to już będą poziomy maksymalne i że tendencję nam uda się odwrócić.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kilka minut nam zostało, więc może słowo podsumowania, jakiejś takiej refleksji na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. Nasi słuchacze jakoś tak do końca bezpiecznie chyba się nie czują.
Niestety odniosłem podobne wrażenie. No, być może to wszystko jest jakby względne, bo na pewno mamy zmianę w gorszą stronę. To, co dzisiaj opisuje sytuację w gospodarce światowej, w gospodarce europejskiej, w gospodarce polskiej, gdyby miał wskazać dwie główne charakterystyki, to bym powiedział, że to jest, co by nie było, przy tych dobrych ocenach, które wcześniej wystawiałem, to bym powiedział, że to jest niepewność i rosnące ryzyko geopolityczne. Jeśli podkreślamy takie charakterystyki jako dominujące, jeśli widzimy, no, to już zależy od indywidualnych naszych przyzwyczajeń, obserwujemy doniesienia z wojny i inne przypadki, to rzeczywiście stopniowo może to nasze postrzeganie bezpieczeństwa się zmieniać, ale chcę jeszcze raz powtórzyć, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo obywateli, tak, bezpieczeństwo konsumentów, bezpieczeństwo gospodarstw domowych, to jest to przede wszystkim to bezpieczeństwo subiektywne, odbiór tych pojedynczych podmiotów. I mimo tego, że ci słuchacze, którzy do nas zadzwonili, rzeczywiście mogli nas uprawnić do takich ocen, że nie najlepiej to oceniają, to no ja jednak wierzę, chciałbym wierzyć, że zdecydowana większość, czy dla zdecydowanej większości nic tutaj niedobrego przez te 130 dni wojny jeszcze się nie wydarzyło. Chcę jeszcze raz powtórzyć, że wskaźniki i charakterystyki opisujące polską gospodarkę w pierwszym półroczu 2022 roku są ciągle dobre, poza jednym, który dzisiaj zdominował naszą rozmowę, czyli poza inflacją. Oczywiście te, które są dobre, a więc tempo wzrostu PKB, poziom bezrobocia, no one będą w dalszej części roku wyglądały nieco gorzej, chociaż specjalnie nie oczekuję pogorszenia na sytuacji na rynku pracy, ale tempo wzrostu PKB już takie wysokie nie będzie. Tym niemniej ten rok zakończy się jeszcze bardzo dobrymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Wierzę, że inflacja ustabilizuje się po wakacjach i w ostatnich miesiącach roku nastąpi jej odwrócenie. Bardzo przynajmniej chciałbym, żeby tak to wyglądało.
Bardzo gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za udział w rozmowach niedokończonych, panie profesorze, i pozdrawiam serdecznie.
Ja również dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, podjął temat bezpieczeństwa ekonomicznego i jego uwarunkowania. Dziękuję Państwu za telefony, za głosy, za refleksje. Na tym kończymy czas rozmów niedokończonych.